Wuchu na świat, czeka nas wakacyjna podróż do Stanów Zjednoczonych. Z nami Eliza Sarnacka-Mahoney, polska pisarka, dziennikarka, od ponad 20 lat mieszkająca w Colorado, właśnie w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak to się stało, że znalazłaś się właśnie w Colorado i że to miejsce stało się twoim domem?
Prozaicznie. Może zacznę od tego, jak znalazłam się w Stanach Zjednoczonych, a znalazłam się przez miłość. Zawsze opowiadam, że do mojej emigracji zmusiła mnie miłość, a nie na przykład ekonomia, jak bardzo wielu z nas i wielu Polaków mieszkających w Ameryce. Zaczynała moją przygodę z Ameryką w Krzemowej Dolinie. Nie było to miejsce, które przypadło mi do gustu. Może nie jestem zwierzęciem wielkomiejskim, a Krzemowa Dolina, jak również wszelkie aglomeracje w Kalifornii, to przede wszystkim wielkie miasta, zabetonowane. Więc gdy tylko nadarzyła się okazja, a było to mniej więcej po 2 latach mieszkania właśnie w Krzemowej Dolinie, nadarzyła się okazja przeprowadzki do Colorado. Zdecydowaliśmy się z mężem na przeprowadzkę i absolutnie nie żałujemy tego kroku. Od ponad 20 lat mieszkamy w mieście Fort Collins. Jest to miasto położone około 80 km na północ od Denver, stolicy stanu Colorado i oczywiście największego miasta w stanie.
Jak wygląda pejzaż w Fort Collins?
Jest to miasteczko położone u podnóża gór. Mówimy oczywiście o górach skalistych, ogromnym masywie gór ciągnącym się przez cały kontynent północnoamerykański. Taki widoczek właściwie jak z pocztówki. Miasteczko, zabudowa raczej niewysoka. No i za tym miasteczkiem właśnie wyrastające góry, najpierw zielone, a potem przechodzące w bardzo wysokie, pokryte śnieżnymi czapami. Bywa, że przez cały rok góry skaliste.
Pewnie w samym miasteczku Fort Collins nie mielibyśmy zbyt wiele do zwiedzania, ale moglibyśmy je potraktować jako bazę wypadową w góry.
Absolutnie można potraktować i wielu ludzi traktuje jako bazę wypadową w góry. Natomiast niewątpliwą atrakcją, zaletą miasta, w którym mieszkam, jest to, iż jest to miasto uniwersyteckie. Fort Collins znajduje się stanowy Uniwersytet Colorado, gdzie studiuje ponad 35 tysięcy studentów, więc jest to ogromny uniwersytet. Dzięki temu jednak miasto jest młode, kipi energią. Zawsze coś się dzieje.
Gdybyśmy z Polski lecieli do Colorado, to pewnie wylądowalibyśmy w Denver.
Wylądowalibyśmy w Denver, tylko musielibyśmy lecieć z przesiadką. Nie ma bezpośredniego lotu, więc albo byłaby to przesiadka na wschodnim wybrzeżu, albo byłaby to przesiadka w Niemczech, we Frankfurcie albo w Monachium.
Czy na takich trasach udaje się upolować tanie bilety?
Tak, to wszystko zależy od tego, jak wcześniej zdecydujemy się na podróż. Oczywiście im później, tym ceny mogą być wyższe, choć chyba nie ma tutaj reguły.
Ale jeśli już dolecimy do Denver, to czy to miasto uwiedzie turystę?
Jest to ogromna metropolia. W tym momencie mówimy już o około 3 milionach mieszkańców. Denver ma masę rzeczy do zaoferowania. Trochę historii, no wiadomo, historia Ameryki jest dużo krótsza niż historia Europy, więc nie możemy tu mieć jakichś wyśrubowanych oczekiwań, ale są ciekawe miejsca, są ciekawe starsze budynki. Mamy Brown Hotel i jest to hotel związany z Molly Brown, a Molly Brown była bardzo barwną, ciekawą postacią, nie tylko na skalę Colorado, ale i całej Ameryki. Była to kobieta, która płynęła Titanikiem, została ocalona i potem do końca życia była zaangażowana bardzo, bardzo mocno. Oczywiście była majętna kobieta w działalność charytatywną. No i mamy hotel. Hotel jest urządzony w stylu wiktoriańskim. Jest to epoka szalenie popularna wśród miłośników historii w Stanach Zjednoczonych. Z wielkim gustem serwujący sławetne wiktoriańskie podwieczorki, gdzie trzeba zrobić rezerwację, żeby sobie na taki podwieczorek się właśnie do tego pięknego, naprawdę przepięknego miejsca w Denver wybrać.
Masz takie swoje ulubione miejsca w Denver?
Tak, filharmonie, operę, teatry. Wiem, że bardzo popularne wśród rodzin, zwłaszcza z mniejszymi dziećmi, są różnego rodzaju atrakcje typu Wesołe Miasteczko, tak zwany Ilitch Gardens, i jest to wielki kompleks rozrywki z kolejkami, z karuzelami, właśnie z kolejkami górskimi, więc to oferta dla osób lubiących może mocniejsze wrażenia. Są parki wodne, każdy znajdzie w Denver coś dla siebie. Ja powtarzam, jest to ogromne miasto, po którym można się przejechać tramwajem. Aha, wspomnę, że Denver jest jednym z niewielu wielkich amerykańskich miast na zachód do Chicago, gdzie świetnie funkcjonuje komunikacja miejska. I jest to coś ważnego, zwłaszcza dla turystów z Europy, przyzwyczajonych do tego, że po każdym większym mieście można się poruszać, czy autobusem, czy tramwajem, czy nawet kolejką miejską. No niestety w Stanach Zjednoczonych, nawet w większych miastach na zachód, mniej więcej od Chicago i oprócz wschodniego wybrzeża, komunikacja miejska nie jest żadną oczywistością. Natomiast po Denver rzeczywiście można się tą komunikacją zupełnie sprawnie poruszać. Więc jest to ogromny plus i Denver bardzo się cieszy z tego, że ta komunikacja jest zielona, czyli nie spalamy niepotrzebnie paliwa. Turysta w Denver nie musi wypożyczać samochodu, żeby poruszać się po mieście i zwiedzić jego okolice.
Największe atrakcje Colorado.
Dla większości Colorado pewnie automatycznie kojarzy się właśnie z górami skalistymi. No jest to rzeczywiście niebywała atrakcja. Przepiękne góry, przepiękny park narodowy, gór skalistych, który ma mnóstwo do zaoferowania. Można wjechać dość wysoko i po prostu podziwiać te wspaniałe góry pokryte śniegiem i lodem przez cały rok. Mamy szczątki lodowców, pokrywy lodowe, które zachowują się też przez cały rok. Zwierzęta, które już w czasie jazdy, dojazdu do Parku Narodowego można spotkać przechadzające się całymi grupami, łosie, jelenie. Można natknąć się na niedźwiedzia. Mnie nie przydarzyła się żadna kolizja z dzikim zwierzęciem, ale zwierząt jest dużo i te zwierzęta oczywiście władały tymi ziemiami na długo przed człowiekiem i one nic sobie nie robią z tego, że gdzieś tam biegnie droga, a my jedziemy samochodem.
Czyli trzeba uważać.
Trzeba uważać. Więc oczywiście Park Narodowy Gór Skalistych u podnóża taką bramę wjazdową do tego parku. Stanowi miasteczko Estes Park. Jest to takie, my się śmiejemy, Polacy, śmiejemy się, że to jest takie nasze Zakopane w Colorado. Bardzo urokliwe, bardzo turystyczne, z malutkimi uliczkami, fajnymi sklepikami, kafejkami, a jednocześnie z jakimiś tam atrakcjami. Na przykład, jeżeli ktoś lubi jazdę konną, można zgłosić się do punktu, gdzie dadzą nam konia, siodło, może nawet kapelusz kowbojski, jeżeli nie przywieziemy ze sobą i można się udać właśnie konno na jakieś przejażdżki ścieżkami po górach.
A czy na instruktora możemy liczyć również?
Tak, absolutnie. Można
pierwszy
liczyć,
raz mielibyśmy tak, usiąść
można, można, oczywiście. Można liczyć na instruktora w każdym momencie. Można wybrać się na przejażdżki właśnie po jakichś takich bardziej górzystych terenach i po ścieżkach w parku. Samochodami terenowymi, oczywiście tak. To mówimy o turystyce zorganizowanej, więc nie trzeba się przejmować, że trzeba sobie samemu poradzić. Oczywiście można się wybrać pieszo. Ścieżek jest setki. Miejsca są naprawdę piękne. Są wodospady, są jeziora. Trasy po parku, żeby dostać się do parku, no trzeba zapłacić. No i warto sobie oczywiście wszystko zaplanować. W okresie wakacyjnym turystów jest dużo, więc żebyśmy nie byli zaskoczeni, gdy na przykład wybierzemy się na przechadzkę dookoła jakiegoś fajnego, urokliwego jeziorka i nie będziemy tam sami, a wręcz będziemy z tłumem. Ale taka jest cena za to, że jest się w pięknym miejscu.
W sezonie turystycznym.
W sezonie turystycznym. Dodam, że parki narodowe w Stanach Zjednoczonych od zawsze cieszyły się ogromną popularnością. W ostatnich latach chyba na całym świecie mamy taki troszeczkę pęd ku temu, żeby jednak spędzać więcej czasu na łonie natury i żeby zobaczyć to, co jest dobre, póki mamy czas.
I póki jeszcze możemy to zobaczyć.
Narodowe, i parki narodowe rzeczywiście są coraz bardziej oblegane. Więc ja tutaj chciałabym przestrzec może tych, którzy myślą o wypadzie do Colorado i do jakiegokolwiek parku narodowego, że warto zajrzeć na stronę i warto zrobić rezerwację, bo bardzo często jest tak, że parki zaczynają robić limity na liczbę osób, które wpuszczają dziennie na swój teren. No oczywiście wiąże się z tym, żeby jednak nie zadeptać do końca tych pięknych pomników przyrody.
Gdzie tam możemy nocować?
Na przykład w Estes Park, tak jak wspomniałam. Z bazą noclegową też raczej nie powinno być problemu. Można spokojnie nocować w Denver, a Denver jako metropolia ma do zaoferowania absolutnie wszystko. Od hoteli po bazy prywatne.
Tu różny przedział cenowy.
Różny przedział cenowy, tak. Tu pewnie jest kwestia tylko tego, żeby troszeczkę poszukać i oczywiście zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem, bo zwlekanie na ostatnią chwilę przed sezonem wakacyjnym może nas zawieść i możemy przepłacić albo możemy, prawda, nie zmieścić się w budżecie.
Jak myślisz, Park Narodowy Gór Skalistych? To co widzisz?
Widzę jezioro otoczone przepięknymi szczytami gór, które odbite są w tym jeziorze i masę kolorów. Tak jak w górach. Ja pochodzę z terenów nizinnych, prawda? Dokładnie jestem Zambrowa, więc absolutnie niziny. Nigdy nie przypuszczałam, że będę żyła w górach, bo właściwie no żyjemy w górach. Może jeszcze dodam, że moje miasto jest położone, chociaż jest płaskie, prawda, bo te góry niby tam wyrastają dopiero gdzieś za nami, jest położone na wysokości polskiej Śnieżki. Więc to jest bardzo wysoko, natomiast samo Denver nazywane jest miastem milowym, ponieważ znajduje się na wysokości mili, czyli to jest około 1,6 kilometra nad poziomem morza. Więc mówimy rzeczywiście o innej wysokości i innych warunkach klimatycznych. Ale oczywiście, no, przyzwyczaiłam się, pokochałam góry, chociaż przed wyjazdem nie miałam z nimi zbyt wiele do czynienia, ale może to i lepiej, więc gdy zamknę oczy, widzę naprawdę bajkowy obrazek, widokówkę i cieszę się, że mogę mieszkać w takim miejscu.
Szczyty gór skalistych osiągają jakie wysokości?
Mówimy o 4000 metrów powyżej poziomu morza. W Ameryce do dziś używamy mil i stóp i w górach skalistych mamy dość dużo szczytów, o których mówimy nasze 14-tysięczniki i powiem, że są bardzo popularnym miejscem docelowym dla ludzi, którzy stawiają sobie za cel chodzenie po górach wysoko. To jest, proszę Państwa, prawie dwa razy tyle co Rysy, więc naprawdę poważna sprawa. I tutaj pewna przestroga. Zdobyć 14 tysięcznika miesięcznik można, ale przestrzegam, trzeba się do tego przygotować. Mówimy bowiem o zmianie wysokości na bardzo, bardzo wysoką i o zjawisku o nazwie choroba wysokościowa. Ludzie popełniają błąd, przyjeżdżają z całego świata, z terenów całych Stanów Zjednoczonych, lądują w Denver i już następnego dnia biegną na górę, żeby zdobyć ten 14-tysięcznik albo nawet i dwa, bo są niektóre tak ze sobą połączone, także można nawet jednego dnia zdobyć dwa. I niestety zdarza się, że zapadają na chorobę wysokościową, która może mieć bardzo, bardzo dramatyczny przebieg. 3 lata temu wybraliśmy się rodziną na jeden z łatwiejszych 14-tysięczników, na który można wjechać samochodem, bo są i takie miejsca, więc to jest kolejna atrakcja. I znaleźliśmy po drodze młodego człowieka, bodajże z Florydy, dokładnie w takiej sytuacji, który miał jakieś omamy, nie był w dobrym stanie, bardzo źle się czuł i po prostu zgarnęliśmy go po drodze i zawieźliśmy na dół, zorganizowaliśmy pomoc medyczną, bo mogłoby to się po prostu źle skończyć. Dlatego też wszyscy turyści, którzy wymyślą sobie wyprawę do Colorado i którym wpadnie do głowy, żeby zdobyć te najwyższe nasze szczyty, warto zaczekać co najmniej 3 dni, zanim wybierzemy się, właśnie zanim zafundujemy sobie dzień, gdzie wejdziemy na tę wysokość ponad 4000 metrów ponad poziom morza.
Jakich atrakcji w Colorado jeszcze nie możemy ominąć?
Mamy również w Colorado jedyny w Ameryce park wydm piaskowych. I jest to też park narodowy od niedawna, w miarę młody, po angielsku nazywa się ładnie Great Sand Dunes National Park. I mamy tam wydmy piaskowe, które dochodzą do 750 metrów, więc bardzo, bardzo wysokie. Można sobie po nich pochodzić, jest to bardzo trudne, ponieważ będziemy się
osypywać
i zapadać tam po kolana w piach. Ale miejsce jest rzeczywiście urokliwe i warto odwiedzić, pochodzić. Taka wycieczka na jeden dzień i przyznam szczerze, że też właściwie odwiedzili w końcu to fajne miejsce dopiero w zeszłym roku, gdy jakoś byliśmy bardziej zamknięci i ograniczeni w mobilności w związku z pandemią. Był czas nadrobić nasze zaległości w lokalnych atrakcjach.
I tutaj, gdybyś miała nam narysować to, co zobaczymy wokół siebie, rozglądając się w tym parku?
I też widzimy szczyty poniekąd, tylko że zamiast skał i czapeczek śniegu na ich czubkach zobaczymy biały, bielutki, właściwie w kolorze takim jak na najlepszych plażach, piasek. Z tym, że ponieważ jest to piasek i wiatr oczywiście go przysypuje, więc bardzo fajnie to wygląda, bo te wierzchołki mogą nawet zmieniać kształty. Ale takie rzeczywiście ciekawe miejsce, coś innego.
Czyli może się tak zdarzyć, że tak naprawdę będąc w tym parku nigdy nie zobaczymy dwóch takich samych widoków.
Bardzo możliwe, tak, bardzo możliwe. No atrakcją zwłaszcza dla dzieciaków jest na przykład zjeżdżanie po tych wydmach na specjalnych saneczkach. Prawie tak jak po śniegu, tylko że zjeżdżamy po piasku. Jedyna przestroga tutaj byłaby taka, by nie urządzać sobie takich zjazdów w środku lata, gdy piasek jest bardzo, bardzo nagrzany, bo może to być raczej nieprzyjemne. Te atrakcje najlepiej sprawdzają się wiosną i wczesną jesienią.
A czy ten park dochodzi gdzieś do wody?
Nie, nie dochodzi do wody. Chociaż w Colorado mamy bardzo dużo jakichś takich pomniejszych jeziorek, które są właściwie wszędzie, a wiąże się to oczywiście z tym, że są to jeziora polodowcowe, ocieplił się klimat i te jeziora zostały, jak to w górach. No natomiast nie, tam po prostu mówię...
Wydmy same w sobie,
mamy
bez konsekwencji tego, że zanurzymy się gdzieś
wydmy,
w wodzie.
Tak, wydmy same w sobie. Co prawda płynie taka malutka rzeczka, strumyk, przez który można przejść. To już jest na terenie tego parku, no ale nie jest to żadna jakaś taka woda, gdzie sobie popływamy na przykład. Chociaż w gorący dzień na pewno można włożyć nogi i trochę się schłodzić.
Warto wyskoczyć do Colorado Springs.
Drugiego największego miasta w Colorado, które kojarzy się z Akademią Lotnictwa. Bardzo prestiżową akademią, gdzie Amerykanie kształcą się na lotników, na pilotów, również sławetnych F-16 i tak dalej. Bardzo prestiżowa szkoła, wojskowa oczywiście. I niedaleko od tego miasta, jeszcze raz powtórzę, Colorado Springs, znajduje się przepiękny park formacji geologicznych, który nazywamy Ogrodem Boga, Garden of the Gods, Ogrodem Bogów właściwie. Bardzo urokliwe miejsce, oczywiście czerwone skały, których w Colorado jest pełno. Ten taki czerwony piaskowiec jest bardzo rozpowszechniony w Colorado, stąd zresztą nazwa, Colorado, kolory. Warto pochodzić, miejsce na pewno bardzo przyjazne rodzinom, można się spokojnie wybrać z małymi dziećmi, nawet z wózkiem. No i po prostu spotkają nas tam bardzo, bardzo urokliwe miejsca, przepiękne te formacje skalne. Zdjęcia są fantastyczne, ponieważ zieleń w zestawieniu z czerwonymi skałami na tle pięknego, czystego, błękitnego nieba. Od razu mamy gotową pocztówkę, więc kolejna atrakcja. Colorado Springs znajduje się niecałą godzinę drogi od Denver, więc jest to też atrakcja, którą można zaliczyć spokojnie w jeden dzień, na przykład mając bazę noclegową w Denver.
Czyli z Denver do Colorado Springs dojedziemy samochodem.
Dojedziemy samochodem. To jest ogród Wschód Bogów. Bardzo urokliwe miejsce. I może jeszcze wspomnę o jeszcze jednym miejscu, gdzie jest to miejsce położone dalej. Tutaj już nie dojedziemy w jeden dzień, ale to jest miejsce, którego nie można przegapić, jeżeli jesteśmy miłośnikami historii i to historii nie samej Ameryki jako państwa, ale dalszej, czyli historii związanej z Indianami rdzennymi mieszkańcami tamtych ziem. Mówimy o tak zwanych domach w skałach, po angielsku nazywa się to Cliff Dwellings, a miejsce nazywa się Mesa Verde i jest to miejsce wspaniałe, piękne też, no bardzo malownicze, a jednocześnie wzbudzające podziw budownictwo, ponieważ domy są wykute właśnie w skałach. I znajdują się na pewnej wysokości i jest to spore miejsce. Powiem jeszcze, że mówimy o plemieniu Pueblo, które zamieszkiwało, zbudowało, a potem zamieszkiwało właśnie te mieszkania, osiedle. Właściwie trudno jest przetłumaczyć to na język polski. Dwellings nie do końca oznacza mieszkanie, nie do końca oznacza dom, siedlisko. No ale zdecydowanie były to miejsca zamieszkania, oczywiście z dachem, czyli zupełnie chroniące. No i oczywiście bardzo trwałe, wykute w skałach. A Indianie Pueblo zbudowali je w roku około 600 naszej ery i zamieszkiwali tam do około roku 1300, czyli mówimy, prawda, o końcu średniowiecza w Europie.
Colorado. Ten stan możemy odkrywać na dwa sposoby. Poznaliśmy tę perspektywę takiego szybkiego, turystycznego zachłyśnięcia się nim, no ale nie można zapomnieć o historycznym Colorado.
Historyczne Colorado to oczywiście dziki zachód. Bill Kidd w Colorado mieszkał, odwiedza. Są nawet miejsca, gdzie można znaleźć zdjęcia Billa Kidda na ścianie, oprawione w rameczki i właściciele hotelu zajazdu powiedzą nam, że absolutnie w tym miejscu dokonało się jakieś ważne wydarzenie związane z jego życiem i działalnością. Bill Kidd był to znany amerykański rewolwerowiec z czasów Dzikiego Zachodu. Nieustraszony, broniący porządku publicznego, a jednocześnie stanu własnej kieszeni i był oczywiście bohaterem kilku produkcji hollywoodzkich. Właściwie to prawda jest taka, że to raczej Hollywood rozsławił jego imię.
Inspirował bohaterów westernu.
Chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę, że jakkolwiek Hollywood oferuje nam mnóstwo rozrywki i fajnie ogląda się westerny, Hollywood niestety ma za uszami, jeżeli chodzi o fakty rzeczywiście związane z życiem na Dzikim Zachodzie. I jednym z tych faktów jest ten, że przykro mi to Państwu zakomunikować, ale te strzelaniny, które oglądamy non-stop w każdym szanującym się westernie, nie miały miejsca. One nie odbywały się tak często i ja natknęłam się nawet na informację, że na przestrzeni, nie wiem, 50 lat w połowie XIX wieku w Wyoming, który też jest stanem kojarzonym z Dzikim Zachodem, z kowbojami, z szeryfami i samotnymi wilkami poszukującymi sprawiedliwości na świecie i broniącymi słabszych, że do strzelanin, w których zginęło 2 osoby, więc nie mówimy tu w ogóle o jakiejś strzelaninie w barze, gdzie pokotem jest położona połowa populacji miasteczka, że to takich strzelanin doszło 3 razy na przestrzeni 50 lat. No ale Hollywood...
Ponosiła wyobraźnia filmowych.
Tak. My oczywiście uwielbiamy bajki i uwielbiamy, gdy te bajki działają nam na wyobraźnię i przedstawiają obraz świata taki, jakim my go nigdy nie zobaczymy.
Wracamy do historycznego Colorado.
Colorado nosi nazwę stanu na stulecie, bo Colorado stało się amerykańskim stanem dokładnie w 100. rocznicę powstania Ameryki, czyli w roku 1876, a za rok powstania Stanów Zjednoczonych uważamy rok 1776. Colorado jako stan zaczęło się bardzo intensywnie rozwijać, tak jak wiele zachodnich stanów Ameryki, w związku z gorączką złota, która ogarnęła cały zachód Ameryki, oczywiście najbardziej Kalifornię, ale Colorado też było liderem wśród stanów, gdzie tego złota rzekomo było mnóstwo i w związku z tym równie mnóstwo pojawiło się amatorów szybkiego wzbogacenia się, więc to jest mniej więcej połowa XIX wieku. Ciekawostką jest to, że niektóre kopalnie otwarte są i działają do dziś. Są to kopalnie zarówno złota, jak i srebra. No wydobycie jest już dzisiaj szczątkowe w porównaniu z tym, co było, ale atrakcją jest fakt, że można na przykład zwiedzić taką kopalnię i wtedy rzeczywiście przeniesiemy się 100 120 lat wstecz, bo te kopalnie niewiele się zmieniły. Gorączka złota to był ten moment, gdy do Colorado zaczęli ściągać ludzie z całych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście emigranci z Europy, było dużo Niemców, byli Irlandczycy, byli Włosi, byli też Polacy. Pojawiła ich się na tyle duża grupa, że w Denver powstał polski kościół parafialny, a przy nim polska szkoła, która w latach swej świetności, czyli w latach 20. XX wieku, kształciła nawet kilkaset polonijnych dzieci. Szkoła funkcjonuje do dziś, ale mówimy o około setce dzieci uczących się w klasach od zerówki do ósmej, więc skala rzeczywiście jest inna. Do dziś mamy pozostałości po tych miasteczkach, gdzie osiedlali się amatorzy szybkiego wzbogacenia się poprzez
wydobycie złota,
którego szukano również w strumykach. To jest bardzo popularna metoda, gdy mamy takie to specjalne sitko i stajemy w tych rwących górskich, bardzo, bardzo zimnych strumykach. No i tam, prawda, przecedzamy sobie piasek, patrzymy, czy będą jakieś samorudki złota.
W tej chwili to też może być rodzaj atrakcji turystycznej.
Jest ten rodzaj atrakcji, przyznam się szczerze, że nawet ja się dałam skusić. Podczas właśnie wycieczki do jednej z takich jeszcze funkcjonujących, prawie opuszczonych kopalń, udało mi się znaleźć jeden kamyczek, gdzie gdzieś tam jakaś żyłka złota biegnie przez środek, więc bardzo się ucieszyłam. Nie stanowi ona jednak żadnej wartości, więc trzymam ten kamyczek w domu na pamiątkę. Więc to jest to historyczne Colorado, ale drugi ważny aspekt historii Colorado to są gorące źródła, których mamy mnóstwo i do dziś wiele z nich funkcjonuje i nawet wokół niektórych zostały pobudowane całe takie lecznicze ośrodki. No i chyba najbardziej znanym są gorące baseny termalne w mieście o nazwie Glenwood Springs. Te baseny mają długość 130 chyba na 30 metrów, więc rzeczywiście ogromne, a temperatura jest stała przez cały rok i są to 32 stopnie Celsjusza. To jest spora atrakcja. Warto się wybrać w różnych miejscach. Różne jest nasycenie różnymi minerałami, więc jeżeli to jest dla kogoś ważne, to też warto sprawdzić, gdzie. Glenwood Springs, pięknie położone na przecięciu dolin i jakby tak kanionów dwóch rzek. Bardzo ładne miejsce. Ponad 30 stopni Celsjusza do kąpieli. Jest to bardzo gorąca woda, więc od czasu do czasu trzeba jednak wyjść i się przejść. I im urokliwsze miejsce, tym prawda,
przyjemniejszy spacerek,
ochłodzenie, zanim znowu wskoczymy do basenu. Akurat w Glenwood Springs baseny są otwarte przez cały rok. I amatorów nie brakuje.
Chyba niewielu z nas kojarzyłoby to miejsce z polskimi góralami.
Nie wiem, na ile Colorado w ogóle kojarzy się z Polonią i ze skupiskiem Polonii, a powiem Państwu, że mamy całkiem liczną Polonię, a polscy górale w Colorado przyjechali tam ze względu na bliskość gór i pewnie możliwość obcowania z górami, do których są przyzwyczajeni i które kochają. Na ile poznałam historię właśnie tej grupy Polaków w Colorado, wieść niesie, że w pewnym momencie górale, którzy mieszkali w Chicago, zaczęło im czegoś brakować. Jak to górale, ludzie bardzo przedsiębiorczy i nie bojący się ryzyka, poszukiwali jakichś nowych pomysłów na siebie, na życie, no i zaryzykowali i przyjechali do Colorado. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie w tym momencie mamy polskich biznesów związanych z gastronomią i z branżą turystyczną i z branżą noclegową w Colorado, ale zdaje mi się, że słyszałam, że jest to ponad 100 hoteli, pensjonatów, które są prowadzone przez Polaków, a większość z tych osób to są właśnie Polacy o góralskich korzeniach. Tak więc, gdy wybiorą się Państwo może na narty w Colorado, to proszę się nie zdziwić, gdy odkryją Państwo, że właścicielami są Polacy.
Colorado to jedno z ważniejszych miejsc, jeśli chodzi o sporty zimowe.
O tak, ze względu na to, że mamy wspaniałe góry, mamy również wymarzone warunki narciarskie. Jeżeli jest się lokalsem w Colorado, nie można nie jeździć na nartach. Nasze dzieci, mówi się, że już się rodzą na nartach, no może nie do końca rodzą się na nartach, ale ponieważ mamy wspaniałe warunki, no i miejsc do tego, gdzie można sobie wyskoczyć na narty, nawet na jeden dzień, takich miejsc jest sporo, więc rzeczywiście stawia się te nasze małe dzieciaki na nartach niedługo po tym, jak nauczą się chodzić. Ośrodki narciarskie, które znane są na całym świecie, to oczywiście sławetne Aspen, gdzie zjeżdża się całe Hollywood, śmietanka artystyczna. Aspen oferuje bardzo specyficzne, bardzo luksusowe narty, podgrzewane kolejki, które nas wiozą na szczyt, branża gastronomiczna. Na stoku czy pod stokiem są to lokale najwyższej jakości. No i oczywiście, jeżeli ktoś lubi tropić celebrytów, to też nie ma lepszego miejsca niż Aspen porą zimową, bo faktycznie można ich tam spotkać i ja sama miałam kilka razy okazję siedzieć stolik dwa dalej od ludzi, których normalnie widziałabym tylko w internecie albo na ekranie telewizji lub w filmie. Więc Aspen, poza tym oczywiście Vail, które nie chcę przesadzać, ale jeżeli połączymy wszystkie ośrodki narciarskie, które tworzą pewnego rodzaju kompleks, jest to chyba największy kompleks narciarski na świecie, można jeździć na narty przez wiele, wiele lat i cały czas odkrywać nowe trasy, po których się jeszcze nie zjechało. Dla ludzi, którzy nie lubią monotonii, jest to ogromny plus. My rodzinnie jeździmy do Winter Parku, jest to troszeczkę mniejszy ośrodek, ale jak wszystkie w Colorado, oferuje bardzo, bardzo dobre warunki dla każdego poziomu umiejętności narciarskich. Na miejscu wypożyczamy sprzęt, na miejscu zamawiamy sobie instruktora, a jeżeli ktoś chce, może przylecieć nawet z własnymi nartami, ponieważ wiem, że loty do Denver dopuszczają przewóz nart. Oczywiście narty muszą być odpowiednio zabezpieczone i to jest taki fajny widok, bo gdy idziemy po odbiór bagaży, to mamy zupełnie oddzielne taśmy, po których właśnie jadą nasze narty w takich oddzielnych przegródkach. Na lotnisku w Denver mamy specjalne taśmy do transportu naszych nart. Taka nieoczywistość.
Jak myślisz o Colorado, to w jakiej porze roku lubisz je najbardziej?
Uwielbiam Colorado wiosną. Podzielę się takim spostrzeżeniem, że miejsce, w którym człowiek się wychował, zostaje w człowieku na zawsze i czasami podświadomie człowiek szuka miejsca i klimatu do późniejszego życia, wracając myślami, sercem, uczuciami do miejsc i do warunków, które miał, gdy był dzieckiem. Wychowałam się w Polsce z Zambrów, obecnie na Podlasiu, kiedyś część Mazowsza. Jest oczywiście położone na nizinie, ale klimat mamy typowo europejski, czyli mamy cztery pory roku. I mówiłam wcześniej, że moją przygodę z emigracją w Stanach Zjednoczonych zaczynałam w Krzemowej Dolinie. A Krzemowa Dolina to Kalifornia, gdzie pór roku nie ma. Mówimy raczej o porze deszczowej, no i potem pora letnich upałów. Nie odnajdywałam się w tym, więc gdy zdarzyło mi się po raz pierwszy wylądować w Colorado, a było to właśnie wiosną, poczułam wiosnę tak jak czułam ją mieszkając w Polsce, czy potem mieszkając przez jakiś czas w innych częściach Europy. Bardzo mi się to spodobało i okazało się, że Colorado ma cztery pory roku. Wiosnę zawsze lubiłam najbardziej i w Colorado też ją lubię najbardziej. Jedyną różnicą pór roku w Colorado jest to, że zmieniają się one z dnia na dzień. Zmiany są bardzo dramatyczne, jak to w górach, zwłaszcza zmiana z lata na jesień. Ona naprawdę odbywa się w przeciągu jednego dnia. Przychodzi taki dzień, że budzimy się rano, mamy temperaturę 24-26 stopni Celsjusza, a po południu mamy śnieg. I to jest ten dzień, temperatura spada dramatycznie, potem przychodzi jakaś zimna noc i następnego dnia rano wstajemy i połowa liści na drzewach jest żółta. W związku z tą właśnie ze zmianą temperatury i z ochłodzeniem i od tego momentu już mamy jesień. Chociaż też jak to w górach bywa, potrafią się jeszcze zdarzyć upalne dni i podobnie pogoda zmienia się na wiosenną. Też mamy zimę. Duże opady śniegu, które w Colorado, największe opady śniegu przypadają na marzec właśnie i początek kwietnia. Mamy śnieg, mamy jakąś taką pogodę typowo zimową, jakąś tam szarugę za oknem. Chociaż Colorado jest generalnie bardzo słonecznym stanem, bo mamy ponad 200 słonecznych dni w roku, więc miłośnicy słońca na pewno się też w tym stanie odnajdą. Zdecydowanie dużo mniej szarych dni niż to, co mamy w Polsce. No ale jak mówię, jest jakoś tam szaro, zimowo i nagle któregoś dnia przypieka słońce. I w przeciągu trzech dni na drzewach pojawiają się całkiem duże zielone liście i mamy wiosnę.
Warto wybrać się do Colorado.
Warto wybrać się do Colorado. Życie nie jest najtańsze. Są zakątki Ameryki, gdzie wciąż żyje się dużo taniej niż w Colorado. No, Colorado jest dość popularną destynacją. Zamiast wielkiego miasta, dymu, pyłu i betonu, Colorado wciąż oferuje wszystkie atrakcje natury, o jakich możemy sobie pomyśleć. Bardzo łatwo jest szybciutko za miasto wyjechać i znaleźć się na łonie natury.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była Eliza Sarnacka-Mahoney, polska pisarka, dziennikarka od ponad 20 lat mieszkająca w Colorado. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam i jeżeli ktoś z Państwa znajdzie się w Colorado, to proszę się ze mną skontaktować. Chętnie opowiem więcej.